Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Malowane twoją kreską potrzeba było dokończyć piosenkę zespołu 2 plus 1. Piotr Gliński, profesor, były wicepremier, minister kultury, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem w Poranku Wnet w naszym studio przy krakowskim Przedmieściu 79. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jakie były kulisy? Czy to była bardzo nerwowa sytuacja, kiedy podejmował PiS decyzję, że Karol Nawrocki będzie kandydatem i PiS-u, i kandydatem społecznym, obywatelskim?
No, myślę, że nie tyle nerwowa, co na pewno niełatwa, bo kandydatów było sporo, jak wszyscy wiemy. No, ten proces też trwał jakiś czas, więc było pewnego typu napięcie na pewno, ale to jest decyzja, tak jak powiedział, jak pan powiedział, związana z tym, że kandydat, którego wybraliśmy ostatecznie, no ma ten walor, że jest kandydatem no od dawna związanym z szeroko pojętym obozem patriotycznym. To jego droga zawodowa o tym mówi, także jego liczne wypowiedzi. No ale ma ten walor, że nie jest stricte politykiem. Nigdy nie był członkiem partii politycznej. No i był związany i jest związany z wieloma środowiskami, które nie są ściśle polityczne. Od środowiska sportowego, kibicowskiego, poprzez środowisko historyków, rekonstruktorów, ludzi, którzy zajmują się polską pamięcią, ale był także działaczem lokalnym, takim na poziomie dzielnicy w Gdańsku, bo on kiedyś też był radnym, czyli z jednej strony młody chłopak z robotniczej rodziny, został wybrany jako reprezentant mieszkańców tej małej ojczyzny lokalnej, z drugiej strony zrobił karierę sportową, a z trzeciej zrobił karierę też naukową, jest doktorem i zawsze nauka, książki, wiedza była też jego, no nie tyle hobbym, co bardzo mocną stroną jego osobowości, jego zainteresowań.
I to była pana nominacja, że został już szefem Muzeum II Wojny Światowej?
Tak, no kiedyś to była faktycznie moja nominacja jako ministra kultury, ale ja nie znałem wtedy pana Nawrockiego. To środowisko gdańskie wskazało go jako ciekawego kandydata na stanowisko dyrektora. Człowieka właśnie już wtedy zauważonego, wyrazistego, z mocną wolą. Bo Karol Nawrocki ma w sobie z jednej strony dużo takiego fajnego ciepła, z drugiej strony jest człowiekiem silnym i zdecydowanym, spokojnym. Ja myślę, że wielu ludzi, na przykład takich, którzy mają ciekawy życiorys, że sami doszli do czegoś, nie wiem, on nie narzeka, prawda? No ale co tu dużo mówić, no w trudnych warunkach, może inni mają łatwiej, czy mieli łatwiej, a jednocześnie na przykład trenowali sporty walki i wiedzą, że w życiu, jak on to ładnie kiedyś powiedział, można łatwo upaść i całą sztuką w życiu jest przecież to, żebyśmy potrafili powstawać, żebyśmy potrafili być konsekwentni i dążyć w życiu do tego, co sobie wyznaczymy, niezależnie
no dobrze,
od różnych porażek.
Ale jak były badane kompetencje, takie prezydenckie kompetencje Karola Nawrockiego. Były w jakiś sposób badane? Były pytania zadawane?
Jak pan wie, to trwało jakiś czas i wszyscy, którzy obserwowali, no nawet się niecierpliwili, że tych badań było za dużo. Więc
no tak,
oczywiście
ale
wszystko było badane, ale także o tym wskazuje doświadczenie. On zarządzał najpierw dużą instytucją kultury, a przedtem jeszcze działem w Instytucie Pamięci Narodowej jako młody człowiek. Przecież w tej chwili ma 41 lat, to jest wciąż młody człowiek. A później, no przecież został prezesem, 4 lata prezesowania Instytutu Pamięci Narodowej. Jak wiemy, to jest instytucja ogólnopolska z oddziałami. Wielka instytucja, która po prostu uczy zarządzania. No, państwo polskie to jest kolejny szczebel dla prezydenta, ale doświadczenie na pewno się zdobywa właśnie przez pełnienie takich funkcji. Więc ja co do tego, co do jego kompetencji jestem spokojny. On nie ma takich ściśle politycznych kompetencji, prawda? No bo w walkach politycznych, czy też w pracy parlamentarnej nie ma doświadczenia, ale człowiek, który jest aktywny w życiu publicznym od lat i to w życiu publicznym, które jest związane z polityką, jednak w tym sensie, że to jest polityka historyczna, to polityka pamięci, no szalenie istotna w ogóle dla funkcjonowania narodu, dla funkcjonowania wspólnoty. No nie ma państwa na świecie, które by było znaczące i takiej polityki nie prowadziło. To państwo Tuska nie prowadziło, no bo zdało się na politykę niemiecką, co tu dużo mówić, jeżeli chodzi o politykę pamięci czy historyczną, własnej niestety nie prowadziło. Natomiast jest oczywiste, że każde państwo musi o tym pamiętać, bo od tego zależy i spójność wspólnoty, i szanse rozwojowe, siła, możliwość obrony naszych interesów i tak dalej, i tak dalej.
Zarówno prezes Kaczyński, jak i Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu powiedzieli, że trzeba skończyć wojnę polsko-polską, ale nie pokazali żadnego instrumentu, w jaki sposób można było taką wojnę polsko-polską skończyć. Jest jakiś pomysł na to, czy to jest takie puste słowo, bo jest ładne i się podoba ludziom? Rzeczywiście chcemy skończyć wojnę polsko-polską.
Wie pan, ja myślę, że to jest zupełnie oczywiste, bo to, do czego doszło w Polsce, i to niestety w dużej mierze w sposób intencjonalny, celowy, czyli zniszczenie polskiej wspólnoty, wykopanie tych dołów, prawda, używanie jako głównego hasła programowego, hasła, które no nie tylko jest wulgarne, ale odczłowiecza drugą stronę, no to praktycznie no z jednej strony powoduje, że instytucje podstawowe polskiego państwa nie funkcjonują. No rząd kwestionuje funkcjonowanie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, prokuratury, media publiczne siłowo przejęte. To jest coś niebywałego. No, więc jest oczywiste, że ojczyzna jest w potrzebie i pierwszą reakcją każdego obywatela odpowiedzialnego jest to, że musimy zrobić wszystko, żeby nie pogłębiać tego podziału. To stawia drugą stronę w sytuacji takiej, że ona się musi do tego odnieść, więc nawet już w warstwie retorycznej jakby zmusza partnera po drugiej stronie do tego, żeby on też zmienił retorykę, a od retoryki języka bardzo wiele zależy. Ja nie mówię w tej chwili o mechanizmach, jakie można sobie wyobrazić, ale myślę, że jeżeli wyobrazilibyśmy sobie po zwycięstwie prezydenckim Karola Nawrockiego, że powstaje sytuacja taka psychospołeczna już zupełnie inna jednak w Polsce, myślę, że w sensie politycznym na pewno większe prawdopodobieństwo rozpadu koalicji 13 grudnia, to można by sobie wyobrazić, że można by myśleć o jakimś rozwiązaniu konstytucyjnym, które ponad podziałami można by przyjąć, bo Polska jest także przecież cały czas, pamiętajmy, no, w sytuacji zagrożenia wojną ze wschodu. To jest sytuacja naprawdę ekstraordynaryjna i dłużej ta polityka, którą realizują w tej chwili rządzący, naprawdę nie ma większego sensu i te wybory zresztą to myślę, że zweryfikują.
Czyli wierzy pan w zwycięstwo Karola Nawrockiego z Rafałem Trzaskowskim, czy ze wszystkimi innymi kandydatami, bo jest jeszcze Szymon Hołownia, jest kandydat Konfederacji, jest Marek Jakubiak i pewno zgłosi się jeszcze kilku kandydatów w tych wyborach prezydenckich, ale żeby zwyciężyć, to trzeba mieć po pierwsze, za co zwyciężyć? Wiemy, że dotacje Prawo i Sprawiedliwość jak na razie straciło, pieniędzy nie ma. Jest apel o zbiórkę tych pieniędzy, apel społeczny, ale to pytanie jest, a może nie będzie za co? Może nie będzie miał Karol Nawrocki pieniędzy na benzynę?
Wierzy pan w to, że 40-milionowy naród powie, że możemy nie zmieniać tej sytuacji, jaka jest? Możemy nie zmieniać sytuacji, w której największy klub opozycyjny, największa partia opozycyjna, w ogóle największa partia w Polsce nie uzyskuje należnej jej subwencji no, z powodów czysto politycznych.
No ale to są fakty, nie dostaje.
Sekundę. Wierzy pan w to, że Polacy nie wesprą tej partii? Ja wierzę w to, że wesprą i na to wskazują fakty. No, to jest przecież jakby drugi etap co dużo mówić, no zbiórki, tak, apelujemy do wszystkich, żeby myśleli o polskiej demokracji i no mamy sytuację naprawdę bez precedensu. Nie ma czegoś takiego w Europie, żeby partii opozycyjnej, która zagraża rządzącym, odbierano w sposób siłowy także środki publiczne, które jej się należą po prostu z powodu rozwiązań programowych, a jednocześnie przecież no w ewidentnie sposób no, taki, jaki znamy, finansowane są inne partie. No, przecież jest oczywiste, że kampus Trzaskowskiego, który wpływał na wybory, na kampanię, był finansowany i przez fundacje niemieckie, i przez środki publiczne z samorządu. W tej chwili kampania Trzaskowskiego też jest przecież finansowana przez samorządy. Jeżeli samorządy go zapraszają i udostępniają za darmo salę, no to to jest wszystko za środki publiczne.
Czyli kandydat...
Więc sytuacja jest tak niesprawiedliwa, że w odruchu nawet nie tylko nasi zwolennicy, myślę, ale ludzie, którzy mają w sercu Polskę, demokrację i siłę naszej wspólnoty, powinni czy wspierają nas. My mamy tą zbiórkę, która przecież przynosi efekty, więc myślę, że po prostu sobie poradzimy. No Polacy w gorszych byli potrzebach i w gorszych sytuacjach i jakoś potrafili z tego wychodzić. Nie jakoś, tylko przez ciężką pracę i przez determinację i poświęcenie.
I druga część, pospolite ruszenie.
Ma pan na myśli ten kampanię. Filar obywatelski, tak? Naszego kandydata. Ja myślę, że wie pan, myśmy w dużej mierze przegrali, no bo wygraliśmy wybory, ale nie mogliśmy kontynuować władzy. Przez to hasło, do którego ja już nawiązałem dzisiaj, ohydne hasło 8 gwiazdek. Ja myślę, że my powinniśmy mieć właśnie takie 8 filarów naszej kampanii. Wyciągając wnioski z sytuacji jesiennej, my musimy bardzo szerokim frontem realizować teraz kampanię prezydencką. Oczywiście główną gwiazdą jest nasz kandydat i ta kampania, no powiedzmy sobie, podstawowa, która będzie, już wiemy, że Paweł Szefernaker będzie szefem sztabu i która idzie, no przecież nasz kandydat bardzo ładnie zaczął od miejsca bardzo symbolicznego, od tej Włoszczowej, która jest symbolem no właśnie złego rządu Tuska i dobrego rządu rozwiązującego problemy Polaków Prawa i Sprawiedliwości, bo pamiętamy, wyśmiewana Włoszczowa, prawda, stacja donikąd, okazuje się, że tam tysiące ludzi korzystało z tego przystanku, dojeżdżało i dojeżdża do pracy, to jest nie tylko do szkół i tak dalej. To jest oczywiście symbol wykluczenia komunikacyjnego kiedyś w tym regionie, ale także symbol czegoś więcej, tego, że my faktycznie realizujemy ten projekt Polski dla wszystkich Polaków, także tych z mniejszych miejscowości. Ta Włoszczowa bardzo symboliczna. Wczoraj dwa duże wywiady w dużych mediach. Myślę, że pewnie nasz kandydat szybko znajdzie się też w Radio Wnet, bardzo ważnym medium, no bo w ogóle kwestia tej nierównowagi medialnej jest szalenie istotna. Ja myślę, że gdyby tej nierównowagi nie było, to szanse Karola byłyby już w tej chwili oceniane znacznie wyżej, a i tak pierwsze sondaże są szalenie optymistyczne, jak na sytuację, no, która jest w Polsce i jak porównamy to do czasów Andrzeja Dudy. Także ja myślę, że nasza kampania musi być wielowymiarowa. Jak powiedziałem, główny sztab, później jest to zaplecze obywatelskie, które wysunęło kandydata z profesorem Andrzejem Nowakiem, ale także z wybitnymi innymi przedstawicielami nauki, kultury, wielu różnych środowisk. Bardzo się cieszę, że 170 osób, a w tej chwili wiem, że jest coraz więcej, bo coraz więcej osób się zgłasza. No i my także stawiamy na to, i pan profesor Nowak o tym powiedział, świetny pomysł, na komitety lokalne, które komitety poparcia, lokalne, obywatelskie komitety lokalne. Wiem, że w szybkim tempie będzie i strona internetowa, i miejsce, gdzie będziemy mogli, gdzie oni będą się mogli spotykać i swoją kampanię stanie prowadzić taką wspierającą kandydata, ale mamy także, zauważmy, i to jest też efekt tego, że było tylu naszych prekandydatów, prawda? Profesor Czarnek jeździ po Polsce, premier Morawiecki jeździ po Polsce. Myślę, że możemy liczyć także na innych prekandydatów, którzy będą prowadzili jakby kampanię równoległą, wspierającą i mobilizującą ludzi dla naszego kandydata na prezydenta, wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwości, czyli na doktora Karola Nawrockiego.
Pojawiają się to na marginesie takie spekulacje, przecina je Jarosław Kaczyński, ale że to jest tak, że jeszcze tutaj, jeśli chodzi o kandydata Prawa i Sprawiedliwości, może coś się wydarzyć w którymś momencie.
Panie rektorze, no to są niepoważne spekulacje. My naprawdę przecież mamy ciężką pracę do wykonania. My musimy przekonać Polaków, zwłaszcza tych nieprzekonanych, tych, którzy jesienią podjęli inną decyzję, że to jest najlepszy kandydat dla Polski. On ma jeszcze jeden walor. Poza tym walorem, że chce łączyć i że jest autentycznym Polakiem, czującym życie jakby codzienne i mówi dużo o podstawowym wymiarze, tym programowym, to znaczy o rozwoju i ambicji. No mamy w tej chwili regres, jeżeli chodzi o rozwój i ambicje polską. Zamykane są te projekty cywilizacyjne od CPK po na przykład muzea, które są też szalenie istotne dla podtrzymania tożsamości i dla poważnego traktowania polskiego narodu i naszych interesów. I to musimy kontynuować, ale no... Myślę, że naprawdę nie mamy się co niepokoić o to, że będą jakieś, no to co robili nasi konkurenci, tak no podmienili panią Kidawę, której nie wyszło, mówiąc delikatnie i humanitarnie, i próbowali właśnie kombinować. W Ameryce też próbowano się ratować ze skutkiem takim, jakim widzieliśmy. To chociażby te skutki już wskazują na to, że nie można takich rzeczy robić i takich kalkulacji przewidywać. My mamy dobrego kandydata, wszyscy stoimy za tym, za murem za tym kandydatem. No i to będzie dobry wybór dla Polski.
Pan profesor Piotr Gliński jest gościem Poranka Wnet. Zajrzyjmy na chwilę do Ministerstwa Kultury. Mam przed sobą tekst, który pan dobrze zna. To Maciej Strzembosz napisał, nazwał Ministerstwo Kultury Ministerstwo Katastrof i Dobrowolnych Nieszczęść, a pan skomentował wszystko to, wszystko smutna prawda i dodał słowo troglodyci. O co chodzi?
No, ja używam tego słowa faktycznie, bo ono dobrze pasuje do tego, co się dzieje od prawie roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No, z ubolewaniem na to patrzę, bo to wygląda w ten sposób, że z jednej strony jest kompletna dewastacja od mediów publicznych, które akurat myśmy merytorycznie nie nadzorowali, no oni tu, żeby wprowadzić siłowe zmiany w mediach publicznych, przypisali sobie pewne kompetencje, których minister kultury nie ma, no ale to już jest no, oczywiście bardzo istotne, ale także 33 dyrektorów wyrzuconych z pracy w trakcie kadencji. No, można sobie wyobrazić, że aż tylu było niekompetentnych, prawda? No nie, no to jest masowa czystka, taka bezwzględna, prymitywna, bo bez spojrzenia na kompetencje. No nawet jeżeli część tych ludzi była związana z nami w jakiś tam sposób, nie wiem, poglądami, to jest łamanie podstawowych zasad demokracji, ale przede wszystkim prawa, bo ustawa, która o tym mówi wyraźnie o kadencjach, nie można ich przerywać, jeżeli nie ma ku temu powodów. A na przykład profesora Berenta z muzeum, w którym zresztą dyrektorem był kiedyś Karol Nawrocki, wyrzucono dlatego, że w rozmowie z ministrem, to jest napisane w jego wyrzuceniu, w jego odwołaniu, że w rozmowie z ministrem nie poparł obecnej linii ministerstwa, jakby w sensie prowadzenia polityki przez to ministerstwo, co nie jest obowiązkiem dyrektora każdej instytucji kultury. On ma obowiązek realizować program, który podpisał i z tego można go rozliczać. No takie skandale są, no już nie wspomnę kwestii Roberta Kostro, czy kwestii pani Doroty Janiszewskiej-Jakubiak. To są zupełnie apolityczni, genialni specjaliści, zastąpieni, no nie chcę tam używać mocnych słów, no ale ludźmi no, mówiąc ale delikatnie, tym... kompletnie nieprzygotowanych do prowadzenia tych instytucji.
To zacytujmy klasyka. W tym szaleństwie jest metoda?
No metoda jest taka, żeby zniszczyć. Tak, żeby zniszczyć, żeby także postawić na swoim w jakimś sensie. No, wiem to tak z wypowiedzi bezpośrednich. No, to jest taki szał, bo poprzednia ekipa, czyli ten Gliński, to wydawał pieniądze na kulturę. Wydawał oczywiście w podtekście, że szalał z tymi pieniędzmi, kupił taką kolekcję, inną, taką nieruchomość, dawał pieniądze na zakupy muzeum, tworzył nowe instytucje. No szał. No po co ta kultura ma się tworzyć? To wszystko bez sensu. My w związku z tym to wszystko niszczymy. No tak to wygląda, taka jest filozofia.
Ja pamiętam nasze spotkanie, przypadkowe spotkanie w Łodzi, kiedy odebrał pan telefon, nie wiem czy od premiera Mateusza Morawieckiego, czy od ministra finansów i z taką radością powiedział, budżet ministerstwa jest o 1,5 miliarda większy. Teraz ten budżet zaplanowany na kulturę jest jaki?
Jest mniej więcej na takim samym poziomie, jak w roku 2024, który był planowany przez nas. Oni zmniejszyli troszeczkę, ale i tak to był duży wzrost. Ja łącznie przez 8 lat zwiększyłem budżet, przepraszam, nasza ekipa, my, o 112% w ciągu 8 lat. Takich wzrostów nie było nigdy. A jeszcze na 2024 był wzrost około 20%. Oni w tej chwili mają zwiększenie o 3% związane z inflacją, z podwyżkami, czyli inflacja jest wyższa, więc to jest praktycznie zmniejszenie. Ale to pokazuje, że no nie są w stanie odebrać ludziom i instytucjom tego, co myśmy zrealizowali. Więc w jakimś sensie, bo to chciałem też o tym powiedzieć, niszczą bardzo dużo, ale na szczęście nie są w stanie zniszczyć wszystkiego. I wiele rzeczy także, jeżeli chodzi o inwestycje, kontynuują. Natomiast bardzo mnie martwi to, że nie kontynuują kilku projektów szalenie istotnych, jak na przykład tego mojego ulubionego Muzeum Historii Naturalnej, które przygotowywaliśmy na błoniach Stadionu Narodowego. Pan mieszka niedaleko, ja mieszkam niedaleko. Ile lat? Pusta przestrzeń, niewykorzystana i oczywiście zakusy deweloperów. No, miasto i Trzaskowski tam kombinują cały czas, są przeciwni wszelkim inwestycjom dobra publicznego, a myśmy od kilku lat przygotowywali tam projekt budowy Narodowego Muzeum Techniki i Muzeum Historii Naturalnej.
Panie profesorze, przepraszam.
Już Muzeum Techniki było właścicielem, jest właścicielem tej działki.
Czyli można tam budować, może jeszcze
tak,
przyjdzie.
Tak, tylko oni tego nie
A
chcą
był pan
robić.
W Muzeum Sztuki Nowoczesnej już?
Byłem, tak. Mieliśmy wizytę z komisją sejmową. No puste sale, przestrzenie i ten bardzo taki emblematyczny napis w dwóch miejscach znalazłem. Uśmiechnij się.
I uśmiechnął się pan.
Wie pan co, uśmiechnąłem się krzywo, bo to troszeczkę taki przepis, no to te szaleństwa współczesnej, postmodernistycznej, czy tam hiperpostmodernistycznej kultury powodują, że oni nawet nie wiedzą, że mówią prozą, oni mówią Orwellem. No, mamy wejść...
Był podpis jeden pod jakąś pracą, makietą, które są tym osoby studenckie wykonały taką pracę. Ja jeszcze zacytuję.
Tak, a jako dzieła sztuki są stoły ping-pongowe. No, nie wiedziałem, jak grywałem w ping-ponga w Jordanku na Nobla, że uczestniczyłem w jakimś happeningu artystycznym. No, można w ten sposób, prawda, no, próbować wybrnąć z sytuacji, o której trzeba powiedzieć. 20 lat budowane muzeum, wyrzucone pieniądze publiczne w błoto, bo przecież ten pierwszy projekt Keresa poszedł w błoto. 20 lat zbudowali dwa razy mniejsze muzeum za te same pieniądze i dwa razy dłużej niż my Muzeum Historii Polski. I oczywiście, które było krytykowane, mówię przez nich, te nasze Muzeum Historii Polski, że za długo, że za drogo. No, no kompletna kompromitacja, jak wszystko. No, kompromitacja także Rafała Trzaskowskiego. No.
To jeszcze raz Macieja Strzembosza zacytuję. Karolina Rozwód wydała oświadczenie, że została zmobbingowana przez dyrektora Dydo. Jakaś postać, szara eminencja, dyrektor Dydo? Czy
to jest facet, który pracował też za moich czasów. Myśmy później się pożegnali. Tam zresztą pan Strzembosz opisuje mniej więcej dlaczego. Tak, no urzędnik, który teraz wrócił do ministerstwa i realizuje jakieś tam swoje cele. Wie pan, ta sytuacja z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, bo to warto wytłumaczyć, pani rozwód została powołana w miejsce dyrektora Śmigulskiego, który też bezprawnie został odwołany w trakcie kadencji i ona została teraz odwołana, jakbym powiedział, za to samo, co Śmigulski. Bo przestępstwem tych faszystów jest to, że przekazywali pieniądze na produkcję filmową. Żeby było śmieszniej, to chodzi tu głównie o przekazanie pieniędzy na film pana Matuszewskiego i jego firmy, znaczy nie jego firmy produkcyjne, on nie jest właścicielem, ale takich producentów, którzy z nim współpracują. To jest dość dobry reżyser. No, przypominam o Grzegorzu Przemyku, dobry film zrealizowany, bardzo dobry film przez niego. Więc to jest w jakimś sensie kłótnia w rodzinie, bo to nie są przecież zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, tylko to są ludzie, którzy po prostu robią w Polsce filmy, dość przyzwoite filmy. Ten akurat, nie wiem, podobno był jakoś tam, no, nie wchodźmy w szczegóły, natomiast no, dyrektor jest odwoływany za to, że wypełnia swoje obowiązki, ten poprzedni jest za to tam do prokuratury ciągany, bzdura kompletna, a ta, którą oni powołali, robi to samo i też jest odwoływana. No to tylko... W tle zresztą, no niestety musimy to powiedzieć, są jakieś tam niesnaski personalne. No kolejna kompromitacja. Szkoda.
To tylko dokończę, jaki mechanizm jest. Została zmobbingowana przez dyrektora Dydo w obecności ministry Wróblewskiej, bezprawnie zmuszona do dymisji groźbami związanymi z prokuratorą i CBA, które to groźby same są karalne. Najwyraźniej dyrektor Dydo, wówczas dyrektor Departamentu Instytucji Kultury, nie przeszedł, nie uważali na szkoleniu antymobbingowym, albo też uważali, że ich ono nie dotyczy, bo przecież są antyfaszystami również szczerymi, jak dyrektor Strzępka. Już nie rozmawiajmy na temat dyrektor Strzępki, tylko ostatnie pytanie, a jak co z Pałacem Saskim?
No kontynuują podobno, to znaczy wyrzucili naszą ekipę ludzi, którzy stworzyli no, całe podwaliny pod odbudowę i tam doskonale był wypełniany harmonogram. Państwo widzieliście, no przecież to można było na Placu Piłsudskiego obserwować. Szliśmy do przodu. Przyszedł pan, który pracował w spółce deweloperskiej, dość dużej, znanej. No i on jest tam alfą i omegą. Ale oficjalnie kontynuują. My zrobimy audyt po jakimś czasie i zobaczymy, na ile kontynuują. To jest ten efekt kontynuacji. Myśmy naprawdę zrobili tyle dla Polski, że nie są w stanie tego zniszczyć. Polska jest silniejsza nawet niż ci troglodyci, którzy siedzą teraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mam nadzieję, że szybko zresztą ten gmach opuszczą.
I teraz to najtrudniejsze dla pana profesora Piotra Glińskiego pytanie. Kto wygra wybory?
Mówi pan o wyborach prezydenckich w Polsce? Tak. Wygra Karol Nawrocki.
Naprawdę?
Jestem przekonany, ma tak wielki potencjał. Zobaczcie państwo, co ten człowiek w sobie ma. No, jak już, ja już mówiłem, no, ma w sobie takie ciepło, miłość do ojczyzny, do rodziny, a jednocześnie siłę i na nim się można oprzeć. Można do niego zdobyć zaufanie. I apeluję do wszystkich Polaków, żeby spojrzeli przede wszystkim i zaufali Karolowi Nawrockiemu.
Profesor Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, były minister kultury, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu przy krakowskim przedmieściu. Jest godzina 8:44. Pędzimy do Wrocławia.